Ekspres historyczny. Czyli krótko i na temat, wokół wydarzeń i postaci z przeszłości. Zaprasza ksiądz dr Sławomir Kężka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Sławomir Kężka. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina w Ekspresie Historycznym. Jak zawsze rozpędzonym, pochylamy się nad miejscami, postaciami związanymi z diecezją kaliską, z kościołem kaliskim. Dzisiaj pragnę, by ten ekspres, który pędzi i daje nam miejsca i postacie, które możemy poznawać, na nowo odkrywać, by przekroczył granicę diecezji kaliskiej. Mianowicie temat tej audycji jest związany nie tylko z naszą diecezją, ale z naszą ojczyzną, z kościołem w Polsce. Temat martyrologii duchowieństwa polskiego, utrwalania martyrologii, o kapłanach, męczennikach. Ksiądz Jan Macha, kapłan związany z Katowicami, z tamtą ziemią, ze Śląskiem, ale ta sprawa tutaj, ten tytuł, jaki ma diecezja kaliska poprzez Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa, Patronat Świętego Józefa, ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego co roku w Bazylice Świętego Józefa 29 kwietnia, dają nam właśnie tę przestrzeń, by powiedzieć dzisiaj o tej pięknej postaci właśnie księdza Jana Machy. Ksiądz Jan Macha urodził się na Górnym Śląsku 18 stycznia 1914 roku w wielodzietnej rodzinie robotniczej. Był pierwszym dzieckiem Pawła i Anny z domu Cofałka. Miał także pięcioro rodzeństwa, Jadwigę, Piotra, Różę i Marię. Dwa dni później bardzo szybko został ochrzczony w kościele parafialnym świętej Marii Magdaleny w Chorzowie i nadano mu imiona Jan Franciszek. Edukację kontynuował w szkole podstawowej w Chorzowie, następnie w latach 1924-1933 pobierał naukę w Państwowym Gimnazjum Klasycznym imienia Odrowążu w Królewskiej Hucie, które ukończył 29 czerwca 1933 roku egzaminem maturalnym. W szkole był członkiem kilku kółek zainteresowań. Miał rozległe zainteresowania. Były to zainteresowania literaturą, historią, sportem. Należał także w parafii do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale także do Żywego Różańca. Dnia 16 czerwca 1925 roku w kościele świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie przyjął sakrament bierzmowania z rąk administratora apostolskiego na Górnym Śląsku księdza Augusta Chlonda, jak wiemy późniejszego prymasa Polski. Na tej uroczystości przyjął imię Stanisław. Jakim był młodzieńcem? Jak go można scharakteryzować? Jak można opisać przyszłego kapłana w tym czasie? Przede wszystkim człowiekiem o wielu zainteresowaniach, to wspomniałem tu już w szkole, w gimnazjum, one się, można powiedzieć, krystalizowały. Zamiłowanie do sportu, związany z klubem sportowym Azoty Chorzów, tam trenuje piłkę ręczną, tutaj odnosi sukcesy także w Szczypiorniaku, który jest bliski także, jak wiemy, mieszkańcom Kalisza, ze względu na to, że Szczypiorno to jakby tutaj kolebka tej dyscypliny. Związane to jest z obozem legionistów polskich, tam osadzonych przez Niemców. I tutaj mamy też te jego zdolności sportowe, zamiłowanie. Także jak wiemy, sport to miejsce, gdzie można też swój charakter kształtować. Kilkakrotnie sięga po tytuł mistrza Śląska, także zdobywa medale, ten wicemistrza Polski i oczywiście brązowego medalisty mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Jego powołanie, jego droga do kapłaństwa, oczywiście religijna atmosfera w domu rodzinnym. Matka modliła się, by jedno z dzieci oddało się służbie Bożej. I tutaj ta modlitwa i ta atmosfera religijna też domu rodzinnego miały też na pewno nie tylko wpływ, ale w pewien sposób oddziaływało na to, że Jan zdążał tą drogą właśnie ku kapłaństwu. Duży wpływ poza rodziną, poza matką na wybór tej drogi miał ksiądz Szwajno, ksiądz Stefan, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny w Chorzowie, który w tym okresie w międzywojniu posługiwał w Chorzowie. Tuż po maturze w 1933 roku stara się o przyjęcie Jan do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, ale z powodu braku miejsc, tutaj zaskoczenie, brakło miejsc, w wyniku dużej ilości zgłoszonych nie został wówczas przyjęty. Podjął wówczas studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale nie oddalił od siebie myśli o kapłaństwie. Podjął kolejną próbę dostania się do seminarium. Ówczesny proboszcz, wspomniany przeze mnie ksiądz Szwajnok, wystawił wtedy następującą opinię. Posłuchajmy tej opinii księdza Stefana, nie mam żadnej wątpliwości co do szczerości zamiaru jego, wynikającego z głębokiego ducha religijnego i z dobrej intencji służenia Kościołowi i wierze świętej. Petent często przystępuje i przystępował do sakramentów świętych. W kościele widuje go codziennie. Nie otrzymawszy w roku ubiegłym przyjęcia do seminarium, studiował prawo. I w tym czasie był częstym gościem u stołu pańskiego. W towarzystwach kościelnych był czynnym i ruchliwym członkiem i chętnie wygłaszał tam referaty na tematy apologetyczne. Młodzieży świecił dobrym przykładem trzeźwości, wstrzymaniem się od palenia. Zawsze odznaczał się skromnością, łagodnością i uczynnością wobec bliźnich. No, ciekawe słowa i wielce zajmujące, bym powiedział, proboszcza parafii księdza Stefana Schweinocha. Podkreślam to mianowicie dlatego, że te cechy charakteru, mianowicie uczynność, łagodność, skromność, one będą charakteryzowały przyszłego kapłana i później jeszcze wcześniej studenta, alumna do końca jego ostatnich chwil. Właśnie ta wrażliwość i potrzeba niesienia pomocy bliźnim. W 1934 roku został przyjęty na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był także tutaj bardzo mocno zaangażowany w kilku stowarzyszeniach katolickich, Bratnia Pomoc, Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akcji Katolickiej. Czyli takie też, bym powiedział, cechy związane z miłością do Kościoła, ale także do Ojczyzny. Formacja, pogłębianie, rozwijanie formacji w sobie, czyli wymaganie od siebie, tak to można też ująć. Jako alum wygłosił też kilka seminaryjnych referatów na różne tematy, związane właśnie z młodzieżą polską, ale także z kwestią robotniczą. Związane to jest z Encyklikom Rerum Novarum papieża Leona XIII, o ideale dobrego katolika, także o wyższym szkolnictwie misyjnym. Pracę magisterską napisał na podstawie parafii, w której pochodził, w której się wychował, w której przyjmował sakramenty. Mianowicie była to monografia Starego Chorzowa, parafii świętej Marii Magdaleny i obronił ją 15 czerwca 1939 roku z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując dyplom magistra teologii. Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o gimnazjum, wcześniejszą edukację, był uczniem przeciętnym, trójki, nawet raz powtarzał jedną klasę. A jeśli chodzi o seminarium, studia seminaryjne, bardzo dobre wyniki. Bardzo dobre wyniki. To też jest taka charakterystyka tego, że można i ten rozwój, to wymaganie od siebie, praca nad sobą, to tu też bardzo, myślę, pięknie charakteryzuje postać księdza Jana Machy. Święcenie kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 roku w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk biskupa Stanisława Damskiego. Już dwa dni później odprawił mszę prymicyjną w swoim kościele parafialnym świętej Marii Magdaleny w Chorzowie. Na obrazku prymicyjnym ksiądz, no prezbiter Jan, napisał słowa świętego Tomasza Apostoła. Pan mój i Bóg mój. Proste. Służyć Bogu i służyć Panu. A tam, gdzie służymy Bogu i Panu, służymy człowiekowi. Pięknie, krótko ujęte słowa, które będą jakimś takim wzorcem, odniesieniem jego właśnie charakterności, jego służby Kościołowi i służby ludziom. Pracę kapłańską rozpoczyna w rodzinnej parafii w 1939 roku w zastępstwie wikariusza, tak jak zazwyczaj to bywa. Od 10 września 1939 roku wikariuszem zostaje parafii świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. I tutaj mamy tą charakterystykę tego czasu. Oczywiście okupant niszczy kulturę polską, pierwsza wizyta duszpasterska. To, co było tutaj bardzo istotne na początku jego pracy kapłańskiej, pierwsza duszpasterska kolęda, widzi samotne matki, wielu mężczyzn zostaje powołanych do Wehrmachtu, trwa wojna, ta druga wojna światowa, widzi biedę, widzi także potrzeby ludzi, którzy wymagają pomocy, opieki oczywiście duchowej, duszpasterskiej, ale także takiej materialnej. I tutaj bardzo ważne jest, stara się nieść tą pomoc materialną oraz duchową. Angażuje się w pracę charytatywną, włącza się również w działalność patriotyczną. W Rudzie Śląskiej założono wówczas tajną organizację konspiracyjną o nazwie Polska Organizacja Zbrojna. Była to część polskich sił zbrojnych, której zebrania członków odbywały się w prywatnych mieszkaniach, jak to zazwyczaj wyglądało, lub też na plebanii. Został komendantem grupy akademickiej wraz z harcerzami, której nadano kryptonim Konwalia. Organizuje wydawanie gazetki o nazwie Świt i także ta domena, bym powiedział, jego działalności w okresie tym niełatwym, trudnym dla wielu naszych rodaków, mianowicie tak zwana opieka społeczna, czyli to pochylenie się nad ludźmi, którzy potrzebowali strawy, może także opału na zimę, takich rzeczy przyziemnych byśmy powiedzieli, ale no ma tę wrażliwość sobie, widzi to, dostrzega ksiądz Jan. W wyniku denuncjacji niektórych osób kolaborujących z Niemcami od początku 1941 roku jest śledzony przez policję, przesłuchiwany w celu złożenia wyjaśnień. 5 września 1941 roku zostaje aresztowany na dworcu w Katowicach i tymczasowo osadzony w więzieniu policyjnym w Mysłowicach. Mówiono, że to ten areszt, to więzienie w Mysłowicach to był przedsionek Auschwitz, Oświęcimia. Przedsionek Auschwitz, ponieważ bardzo wielu osadzonych, jeżeli przeżyli oczywiście tortury, bicie więźniów, było przewożonych do Auschwitz. Tam spotkał się także z aresztowanym niedługo po nim znajomym klerykiem Joachimem Gürtlerem i w czasie licznych przesłuchań poddawany był szykanom, był brutalnie bity, kopany. No, świadkowie widzieli wielokrotnie, że jego ciało wyglądało jak węgiel. Był tak zmaltretowany, tak straszliwie pobity, że no każdy to widział i to nie było jakoś specjalnie też ukrywane. Listopada 1941 roku został przewięziony do więzienia w Mysłowicach, gdzie wobec współwięźniów pełnił posługę spowiednika. Tutaj dostrzegał tę pomoc, niósł tą pomoc ludziom, współwięźniom. W marcu 1942 roku dostarczono mu akt oskarżenia, wpisał do rodziny listy. W tych zachowanych listach, pismach, które kierował do rodziny, znajdują się następujące słowa. Jestem oskarżony o to, że działając jako Polak, powagę i dobro niemieckiego narodu i państwa poniżyłem i szkodziłem im, podejmując działanie oderwania się części do państwa niemieckiego należącego, co kwalifikuje się jako zdrada stanu. W czerwcu 1942 roku przewożony zostaje do Katowic, do więzienia w Katowicach przy ulicy Mikołajewskiej i tam w lipcu tegoż roku odbywa się rozprawa w gmachu sądu. Kilkogodzinna rozprawa, przesłuchanie świadków, gestapowcy zeznają. W mowie obronnej oskarżonego sędziowie skazali go na karę śmierci przez cięcie za zdradę stanu. Tak to wcześniej pisał o tym do rodziny ksiądz Jan. Ksiądz Macha przyjął wyrok ze spokojem, natomiast konsekwencją jego wydania były liczne interwencje podjęte w jego obronie przez różne osoby. Próbowano też uratować życie kapłana, choćby wikariusz generalny diecezji katowickiej, ksiądz Fran Woznica. Pismo wystosował do prokuratora generalnego w Katowicach. Także nuncjusz apostolski został poinformowany o procesie księdza Jana. Także Cezary Orsini, nuncjusz apostolski w Berlinie. Biskup Heinrich Winken prosił interwencję ministra sprawiedliwości III Rzeszy. Wiele osób się starało. Oczywiście od dnia aresztowania jego rodzina podejmowała liczne starania, które miały na celu uwolnienie. Po ogłoszonym wyroku także jego matka Anna udała się nawet z adwokatami do Berlina, by tam w kancelarii Hitlera prosić o ułaskawienie. Jest niepotwierdzona informacja, ona źródłowo jest nie do potwierdzenia, ale że nawet też dotarto do rodziny Hitlera, bliskich Adolfa Hitlera, którzy mieli też wstawić się i prosić o ocalenie, o ułaskawienie księdza Jana. 2 grudnia 1942 roku o godzinie 20 do celi przyszedł kapelan więzienny, ksiądz Joachim Bessler. To był ksiądz, który pełnił posługę, tam był wzywany, posługiwał, niósł posługę sakramentalną osadzonym. I ze wspomnień księdza Joachima, jakie pozostały po tej wizycie, pozostał następujący opis. Przywołam go może w tym miejscu. Ksiądz Jan Macha przystąpił do spowiedzi świętej, napisał list pożegnalny do rodziny i przekazał kapelanowi dyspozycje dotyczące jego rzeczy osobistych. Do końca zachował spokój. W liście dziękował bliskim za wszystko, prosił o przebaczenie i polecał się miłosierdziu Bożemu. Przed śmiercią odmówił brewiarz i włożył do niego kartkę z napisaną własnoręcznie, tym razem po polsku notatką, ksiądz Jan Macha, stracony 2 grudnia 1942. Brewiarz wraz z kielichem, który otrzymał na premicję, polecił przekazać przyjacielowi księdzu Antoniemu Gaszowi. Prosił rodziców, by pozdrowili księdza proboszcza i przyjaciół oraz przypomniał o modlitwie za niego. Egzekucja już miała miejsce krótko po północy, 3 grudnia 1942 roku, przez ścięcie gilotyną w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu więzienia w Katowicach przy ulicy Mikołajewskiej. I mamy też tutaj to, co jest bardzo istotne. Tuż przed śmiercią ksiądz Macha napisał pożegnalny list do rodziny. Przywołam treść tego listu księdza Jana. Jest to, można powiedzieć, jakiś testament, ale także też dodanie otuchy pewnie też i najbliższym, którzy bardzo też wiele wycierpieli też i, jak wspomniałem, próbowali też ocalić życie Janowi. Kochani rodzice i rodzeństwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest mój ostatni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi. Zostańcie z Bogiem. Przebaczcie mi wszystko. Idę do wszechmogącego sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko. Do widzenia tam, w górze Wszechmogącego. Pozdrówcie wszystkich moich kolegów i znajomych. Niechaj w modlitwach swoich pamiętają o mnie. Dziękuję za dotychczasowe modlitwy i proszę też nie zapominać o mnie w przyszłości. Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspominał i zmówił za mnie Ojcze nasz. Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie. Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali. Pozostało mi bardzo mało czasu. Może jeszcze jakie 3 godziny, a więc do widzenia. Pozostańcie z Bogiem, módlcie się za waszego Hanika. O, piękne słowa. Pragnę zwrócić uwagę szczególnie na tych kilka słów. Żyłem krótko, lecz uważam, że swój cel osiągnąłem. Tak patrząc na życie, na posługę, na pracę, to krótkie życie młodego człowieka w sile wieku. Rozpoczynał posługę kapłańską. Tak, żył krótko, lecz cel osiągnął. Cel, tak. Bogu służył, za Boga oddał życie, miłował Kościół, ojczyznę, widział drugiego człowieka, dostrzegał potrzebujących pomocy, zatem ten cel osiągnął. Celem jest dla nas niebo. Świętość mamy wygrywać i zdobywać poprzez uczynki miłosierdzia, nie też jakieś takie siłowe działania, ale codzienność, prostotę, nasze zachowania, słowa. I to jakby towarzyszyło od lat młodzieńczych. To było kształtowane poprzez rodzinę, dom, poprzez osoby, które stanęły na drodze życia księdza Jana i dochował wierności temu do końca swoich chwil. I tutaj myślę, że te starania, ta uroczystość, to jest też piękny czas, by podziękować Panu Bogu za tych wszystkich kapłanów, zakonników, kapłanów diecezjalnych, zakonnych, ale także za siostry zakonne. To jest ogromna, ogromna strata dla Polski, dla Kościoła. Nie znamy miejsca pochówku, jest symboliczny pomnik księdza Jana, jak wiemy, ale też bardzo ważne, 3,5 tysiąca do 4,5 tysiąca kapłanów zakonnych, diecezjalnych, sióstr zakonnych, w lasach rozstrzelanych, w egzekucjach publicznych, straconych w więzieniach, zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Są pewne symboliczne mogiły. Na tym grobie księdza Jana znajduje się też oczywiście tablica pamiątkowa w kościele świętej Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, umieszczone słowa: ksiądz Jan Macha, urodzony 18 stycznia 1914, wyświęcony 25 czerwca 1939, ścięty 3 grudnia 1942 w Katowicach. Przechodniu. Ciała mojego tu nie ma, ale odmów w tym miejscu, Ojcze nasz, zaspokój mej duszy. To jest właśnie tutaj ta potrzeba modlitwy, pomówienia, utrwalania i myślę, że tutaj te działania, które podejmuje Kościół, te starania, ukazywanie młodemu pokoleniu, to jest wiele pięknych inicjatyw, choćby też związanych z tą postacią księdza Jana. To przyszły patron seminarium, także w Katowicach. Są spektakle, są oczywiście tablice upamiętniające księdza Jana, są publikacje, które się ukazują i utrwalają pamięć o tym kapłanie. To wszystko należy czynić, to wszystko także w tym kluczu, jak wspomniałem, przekazywania kolejnym pokoleniom. Trzeba te starania też dalej w takiej stałości też realizować. Oczywiście film dokumentalny wcześniej, Bez jednego drzewa lasem zostanie, który wcześniej się też ukazał. Także film dokumentalny, kolejny, Hanik, Podróż do życia. Także muzeum, wystawy, choćby Muzeum w Chorzowie. Życzenie moim było pracować dla niego. No jest wiele takich inicjatyw, jakieś sympozja, konferencje. Tego jest bardzo wiele. Piękne sprawy. Myślę, że trzeba Panu Bogu dziękować właśnie za to, za te postacie, za te piękne, szlachetne postacie, choćby tutaj dzisiaj, którą przywołałem, księdza Jana Machy, błogosławionego, już w sobotę wspomniałem na początku audycji te uroczystości, a taką, myślę, myślą, taką ideą też nawiązując do modlitwy, do potrzeby nieustającej, takiej permanentnej, stałej modlitwy, będzie inicjatywa, która, da Bóg, się spełni, zrealizuje od stycznia 29 kwietnia każdego dnia miesiąca w Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Będzie sprawowana taka msza święta ze Słowem Bożym, będą kapłani zapraszani z różnych parafii, nie tylko myślę z diecezji kaliskiej, z innych diecezji, by właśnie w tej symbolicznego dnia, w tę miesięcznicę związane z 29 kwietnia, tą datą ocalenia, wyzwolenia obozu, niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, by tam pamiętać w modlitwie, modlić się i dziękować
za tych kapłanów, modlić się za Kościół, za ojczyznę, za nasze parafie, modlić się za kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, których, jak wiemy, potrzebujemy, potrzebuje nasza ojczyzna, Kościół w Polsce. I tutaj też właśnie ta modlitwa, ufam, troszeczkę nam to w czasie zostało przesunięte, ale w przyszłym roku będzie też jakieś takie wotum za ten rok świętego Józefa. Wiemy, że święty Józef to patron Kościoła, rodzin, także patron tego ocalenia tamtych więźniów z tej Golgoty kapłańskiej, jaki był niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau. I tutaj też ta postać księdza Jana pięknie koresponduje. Był to kapłan, który jako jeden z pierwszych został skazany przez III Rzeszę, kapłan polski, rzymskokatolicki ksiądz, który właśnie został skazany za zdradę stanu. A tą zdradą stanu, jak wiemy też, to wszystko, ten cały proces, w cudzysłów biorę te słowa, ci świadkowie, też to, jak to się odbywało, w jakich okolicznościach, gdzie rodzina nie była dopuszczona, dopowiem na koniec, też uzupełniając na salę rozpraw, czekała na korytarzu, nie mogła zobaczyć, nie mogła spotkać się w taki sposób naturalny, normalnie porozmawiać, kilka słów zamienić z księdzem Janem. To też był pewien dramat, który się rozgrywał, ale myślę, że krew tych męczenników, nawet brak takiego fizycznego, tylko ten symboliczny, więcej jak symboliczny pomnik księdza Jana, czy inne pomniki kapłanów, sióstr zakonnych, kleryków, diakonów. Myślę, że to jest takim dla nas wyzwaniem, takim zobowiązaniem, ale też i zaproszeniem, żebyśmy szczególnie o tej modlitwie pamiętali, w tym aspekcie duchowym, omadlania, tej pamięci, ale także tych działań, które każdy z nas może właśnie realizować. Może warto podejść do parafii, do księdza, zapytać się, w jaki sposób możemy to uczynić, w jaki sposób się zaangażować. Może jest jakieś miejsce do upamiętnienia, może tablicę można w tym miejscu właśnie umieścić, byśmy o tym pamiętali. Dziękuję pięknie. Zapraszam do Ekspresu Historycznego. Do zobaczenia. Ksiądz Sławomir Kężka, z Panem Bogiem.